rodzinne.
A w dzisiejszym programie państwo Klimkowie z Lublina opowiedzą o wartościach scalających ich rodziny i o tym, jak dbać o miłość. Poruszyło mnie, gdy pan Darek opowiedział, że pisze dzieciom pamiętniki od ich urodzenia, a później czyta im wspomnienia zamiast bajek. Dziś nie skupimy się na genealogii, a na tym, jak wspólne życie z czwórką dzieci kształtuje charaktery.
Zrobiłam taki fikołajtek, takie coś.
Helena, miałaś opowiadać o herbacie, a nie?
Katarzyna Klimek.
Dariusz Klimek.
Blanka Klimek.
Hejem.
Nikodem.
Antek.
Antek, jesteś najstarszy z rodzeństwa. Do której klasy chodzisz?
Szósty.
Mój mąż to mówi, że się poznaliśmy w kwiaciarni na półce między stokrotkami, a czym? A, że ty mnie znalazłeś. Na półce.
Z stokrotkami czy różami. Bo to była kwiaciarnia, czyli takie fajne miejsce na poznanie pierwsze, bo gdyby był to sklep mięsny, to było mniej romantycznie, prawda? A historia była taka, że ja stałem w kolejce po kwiaty, poszedłem na ślub kolegi, no i weszła dziewczyna z pięknych oczach. Widziałem, że się widocznie śpieszy, więc ustąpiłem jej kolejki, puściłem przed siebie i później, kiedy poszedłem na ten ślub, to był ślub cywilny tutaj na Starym Mieście. Okazało się, że ona jest na tym samym ślubie, tylko ona była ze strony, tej koleżanka wychodziła za mąż. No i to wtedy pierwszy raz się zobaczyliśmy i także to nawet było tak, że ja, nie to, że my zaczęliśmy wtedy jakąś znajomość, ale ja ją pierwszy raz zobaczyłem, no i później minął rok chyba od tego pierwszego spotkania, gdzieś tak było nam dane się jeszcze spotkać na jakimś, u kogoś na imieninach. Czy na jakichś imprezach, bo mieliśmy wspólnych znajomych. No i po roku mniej więcej zaczęliśmy się spotykać.
Już byliśmy dojrzałymi ludźmi. Mama! Marek miał wtedy chyba już 35 lat. Ja już też pracowałam. Dla mnie to nie była taka prosta historia, dlatego że ja wcześniej miałam swoją przeszłość taką. Miałam swojego takiego bardzo dobrego przyjaciela, z którym byłam przez wiele lat związana, więc dla mnie to była rewolucja w życiu i dla mojej rodziny dużo. Dlatego że kiedy oświadczyłam moim rodzicom, że wychodzę za mąż, to wszyscy się bardzo ucieszyli. Natomiast jeszcze nie wiedzieli, że to nie wychodzę za tego, za którego oni przypuszczali, bo Darka jeszcze wtedy nie widzieli, kiedy się dowiedzieli, że ja już wychodzę za mąż. Także no, trochę było zamieszania, ale na szczęście wszystko dobrze się potoczyło. Co chcesz powiedzieć? Ty możesz się pomodlić do mikrofonu, tak?
Helenka, ile masz lat?
2,5.
2,5. Każdy, kto rozmawia z mamą, to jest po prostu absorbujące już dla Helenki, tak? Zazdrosna jest wtedy. Tak, Helenka? Przerywasz wtedy? Chyba się będziemy musieli dzielić.
Małżeństwo i ten trud tego na początku, znaczy trud, czy taki niepokój o to, czy będziemy mieli dzieci, bo tak to jakoś to tak trwało troszeczkę. To nie było może jakoś za wiele, ale wtedy przeżywaliśmy to. I myślę, że z czasem to tak, myślałem, że może to właśnie było potrzebne po to, żebym zrozumiał, że to ojcostwo, to dziecko nie jest jakimś takim moim planem w karierze, tylko jest darem od Pana Boga i ja muszę go jakoś przyjąć jakby jako coś zupełnie odrębnego, a nie to, że to będzie coś, co mi, ja sobie zaplanuję i tak będę tutaj obocz. Powinienem mieć dzieci, a za 2 lata to zrobię to i to, zbuduję dom, a za 3 zmienię samochód. To tak się nie da. I myślę, że to taki był czas dla mnie też takiego przemyślenia sobie pewnych spraw.
Ta postawa w pewnym sensie została też ukształtowana przez to, że bardzo szybko jakby dołączyliśmy do ruchu domowego kościoła i też myślę, że tak mi się wydaje, tak, że bardzo dużo tego, jakimi jesteśmy, to jednak trochę czerpiemy z wzorców, w których przebywamy. Tak, Darek, miałeś zupełnie inne wzorce wynikające u ciebie, gdzie właściwie mężczyźni nie dotykali się za bardzo tak do dzieci. Gdybyśmy obserwowali, nie wiem, nawet rodziców, którzy się śmieli, tak, że ile razy mówili, tak, że jesteś babą na przykład, no bo stoi przy garach, powiedzmy, nie? Więc myślę, że po prostu pojechaliśmy na pierwsze rekolekcje i wtedy, Darek teraz może tego nie pamięta, ale wtedy przynajmniej często się tym dzielił, że właśnie to, co go jakby tak jakby zaskoczyło czy urzekło, to było to, że właśnie poznał zupełnie innych mężczyzn, po prostu no totalnie innych, tak? Tacy, którzy byli, nie wiem, poświęcali czas właśnie dzieciom, rodzinie, którzy po prostu, nie wiem, przytulali się i tak dalej.
To znaczy, żeby nie wyszło, że my jesteśmy takim, bo ja też tego nie lubię, że teraz jest taka moda, że wszystko podzielimy porówno, bo tak nie, to się nie da, no nie, że teraz, żeby było sprawiedliwie, to mąż gotuje, bo to nie o to chodzi. Tu bardziej chodzi, że te gary, czy tak przysłowiowe pojawiają się wtedy, kiedy jest taka konieczność i potrzeba, czy ja widzę na przykład, że trzeba coś zrobić, muszę mieć pewne umiejętności, takie jak mama, bo takie jest życie. Ale myślę, że tutaj też ten, jeżeli mówimy o tych wzorcach męskich i tu co Kasia powiedziała o tym poświęcaniu, to co też dla mnie było ważne, że jakby zmieniłem priorytety życiowe. Kiedyś sobie nie wyobrażałem, że na przykład gdzieś nie pójdę z kolegami na piwo, czy jakieś takie pewnych rzeczy nie będę robił. A teraz to po prostu w ogóle nawet ani mnie to nie ciągnie, takie życie, ani w ogóle nie mam... W ogóle się zastanawiam, jak ja mogłem tak marnować czas na przykład. Bzdurnie siedząc, gdzieś gadając o głupotach bezsensownych, no bo to tak z perspektywy czasu wygląda, że te wartości moje, no totalnie, znaczy może one się nie zmieniły, ale jakby gdzieś się wydobyły ze mnie, no nie? I to, co dla mnie było najważniejsze, co kiedyś może uważałem nawet, że to jest jakimś wstydem, może jakimś takim, taką rzeczą niemęską, to teraz się okazuje, że to jest wartościowe, prawda? Trafiłem na osoby, które mi pewne rzeczy wytłumaczyły, pokazały, nawet szczególnie swoją postawą świadczącą o tym, że można żyć tym, w co się wierzy, że można dokonywać pewnych wyborów, nawet czasami bardzo trudnych i bolesnych i że się tak da, prawda?
No myślę sobie też, że w tej zmianie to właśnie po to są potrzebne różne inicjatywy, chociażby takie, od których zaczęliśmy, czyli na przykład warsztaty Tato.net, tak? Dlatego, że...
Pani je znalazła?
Tak, tak. Ja je gdzieś znalazłam. Zresztą od jakiegoś tam czasu organizowaliśmy sami później. Sami żeśmy pierwsze chyba nawet, później my żeśmy organizowali jakieś... Organizowaliśmy też konferencje dla małżeństw, konferencje dla rodziców, kiedy już poznaliśmy to środowisko bliżej. Więc na początku to było tak, że my żeśmy gdzieś tam wyjeżdżali w Polskę, bo tego jeszcze nie było w Lublinie. Natomiast potem już jakby widząc i doświadczając tego i właśnie tego, że jednak wydaje mi się, że to jest taka śmieszna anegdotka. Siedzieliśmy ostatnio z dziećmi, ponieważ w Lublinie odbyło się casting na jakieś tam role do jakiejś tam seriali. No i córka moja chciała z Nikodemem bardzo wziąć udział w tym castingu. No i siedziałam, one były akurat tam na przesłuchaniu, a ja siedziałam po prostu na krzesełkach, czekałam na nich. No i tam dyskusje, które się toczyły i właśnie pani tam opowiadała właśnie o tym, że robiła jakieś tam statystyki, że podobno jest, że tam ileś tam procent jest takich nieszczęśliwych małżeństw i tak dalej, nie? I teraz sobie myślę, że zależy jakie statystyki kto, tak? Znaczy po pierwsze zależy kogo się pyta, tak? Do jakich środowisk się pójdzie. A po drugie wtedy też powiedziałam, bo właśnie oni też tam byli ludzie w małżeństwie i takie tam, no niepochlebne w sumie opinie rzeczywiście wypowiadali. I wtedy właśnie mówię, że no bo z małżeństwem to jest tak jak, no to taki szlagier, tak? Że to jest jak z ogrodem, który po prostu trzeba pielęgnować. Czy tak samo jak mamy samochód, no to wiadomo, że trzeba jechać do warsztatu, zrobić przegląd, jakieś tam, nie wiem, smarowanie, czy tam, no wszelkie inne przeglądy, tak, potrzebne rzeczy. Natomiast mam wrażenie, że małżeństwo puszcza się tak samopas, tak, no i później się dziwimy, że po prostu coś się nie klei, coś nie idzie. Albo ludzie się oszukują. Natomiast myślę, że pewne rzeczy naprawdę, no można, nigdy się nie wyćwiczy tego do końca, ale na pewno to bardzo pomaga i my też właśnie organizowaliśmy, do tej pory istnieją grupy właśnie takich zwanych ognisk małżeńskich, gdzie po prostu na podstawie konkretnych zeszytów, ale w oparciu o mocne Słowo Boże, jakby przerabialiśmy pewne rzeczy. No.
Ja jeszcze może wspomnę o tej pierwszej konferencji. Bo teraz jak patrzę, to tak się uśmiecham sam z siebie, ale pamiętam, że na pierwszej konferencji Tato.net, w której uczestniczyłem, 7 sekretów efektywnego ojcostwa.
Sekrety.
Byłem właśnie na tej pierwszej konferencji. To było dokładnie 10 lat temu, w 2007 roku, marzec.
Tato.net,
7 sekretów efektywnego ojcostwa, konferencja dwudniowa.
Moja.
I pamiętam, że wtedy właśnie, to też jakby świadczy o takim moim może zmianie, bo to, co mnie tak jakby w tych sekretach najbardziej zadziwiło, to okazywanie miłości swojej żonie i przekazywanie wiary. Bo wtedy jakby tego nie łączyłem ojcostwa jakby z małżeństwem, tak nie do końca. teraz jakby z perspektywy czasu widzę, że właśnie większość kłopotów wychowawczych z dziećmi to pojawia się wtedy, kiedy psuje się coś między relacja między małżonkami, bo kiedy jest w porządku, no wiadomo, my też, u nas nie ma idealnie, są emocje, są krzyki, są inne rzeczy, ale widzimy, że na przykład dzieci mają taką, co teraz się pojawia coraz częściej, że dzieci jakby nie mają tego takiego lęku, że coś się z rodzicami staje, no nie? Że nagle tata gdzieś zniknie, bo my na przykład słyszymy od naszych dzieci, że one coś opowiadają, bo mają kolegów, koleżanki, które są wychowywane na przykład tylko przez mamę, no nie? I gdzieś te dzieci przenoszą takie obrazy. Tak teraz jakby widzę, że to małżeństwo, to co żona mówi o tym ogrodzie, pielęgnowaniu, no to jest tak jakby pielęgnowanie całej rodziny, prawda? Że to nie jest tylko nasza relacja, ale to jest to, co roztacza się na całą rodzinę i bez tego jakby tej podstawy, tego fundamentu, to, no, to nie da się dobrze funkcjonować.
Byliśmy w jaskini z tatą i musieliśmy się tak czołgać i znajdować takie fajne słomki. One wyglądają jak słomki. I my jakby takie znajdywaliśmy, weszliśmy do takiego korytarza. Trzeba było się czołgać. Tam było bardzo brudno, myśmy brudne spodnie. Ale w końcu wypatrzyłem, że tam są taka kopka zielonych słomek. I jedno wzięliśmy.
Mhm. I co jeszcze robiłeś? Na czym zjeżdżałeś?
Pływaliśmy na pomponach. Byliśmy takie wolne bitwy, bo jeden taki dawał flagi, a my nie chcieliśmy tej, co oni mają. My mogliśmy sobie światy atakować. No to nawet dużo było taty i dzieci.
Tatonet. Co to jest to tatonet?
No, że dziecko z tatą się spotyka i robi na przykład jakieś przygody, chodzą na jakieś przygody i...
Na co dzień to masz wystarczająco tego taty, czy za mało?
No, w sumie czasami jak jestem gdzieś w szkole i wracam, to jeszcze go na przykład nie ma, ale jak już wraca, to no fajnie jest.
Co byłem z tatą na... Jak to się nazywa? Avengers Race? Adventure Race. Nie, to był taki wyścig, w którym ogólnie wstawało się i pakowaliśmy się i trzeba było przejść coś około 20 kilometrów coś około. Potem, dzień. Potem spotkaliśmy się na tych można powiedzieć, na polanach. I potem były jeszcze jakieś dodatkowe zadania. Na przykład była wspinaczka na skały, wyścig pontonami i tam jeszcze było trzeba na samym końcu wyskoczyć. Znaczy jedna osoba musiała wyskoczyć i za to były dodatkowe punkty. No i ja wyskoczyłem. Rodzice mieli jakieś spotkania.
Byliśmy na takiej bardzo wysokiej tyrolce, bo ona była bardzo wysoka i jakby jechaliśmy, na przykład się baliśmy, bo była wysoko, ale potem już zjeżdżaliśmy i nie baliśmy. Też byliśmy tam, spaliśmy w szałasie jeden dzień w lesie.
Nie bałeś się?
A kto budował ten szałas?
No my. Czy zbudowali szałas? Gdzie zbieraliśmy pokrzywy, żeby zrobić zupę z pokrzyw.
I ja jeszcze byłem w tym roku na harcerskim obozie, gdzieś tam w lesie.
To, co tutaj chłopcy powiedzieli o tych wyprawach, że to jest takie... Kiedyś myślę, że mężczyźni nie mieli, bo można się tak poczuć troszeczkę też dzieckiem, bo to dla mnie też jest taka duża frajda, żeby z nimi pojechać z jednej strony, że tak powiem, zabawić się, a z drugiej też jednak czuję, tak jak teraz byłem z Nikodemem, szczególnie, że po dwóch, trzech dniach jest taka już więź, bliskość, bo jesteśmy cały czas jeden na jednego, prawda? jemy razem, kładziemy się spać. Właściwie to jesteśmy tak non-stop ze sobą i się o rzeczy więcej się rozmawia. Jest ten czas jeden na jednego, szczególnie kiedy jest czwórka dzieci i tutaj no, przychodząc do domu po pracy tego czasu takiego indywidualnego nie ma za wiele.
No to Korczak tak powiedział, tak, że pociągają przykłady nas tak naprawdę.
Dzieci są jak spaghetti, trzeba je wciągać, a nie popychać. Tak? Takie powiedzenie, które już dawno temu słyszałem, ale myślę, że właśnie to jest to, że dzieci powinny z nami iść. Zresztą to dzisiaj to, co powiedział nawet Antoś o tym swoim obozie harcerskim, że on byliśmy rok temu na tej wyprawie i tam osoby, które prowadziły to byli harcerze i takie fajnie ukształtowani faceci i jakby zaproponowałem Antkowi, może byś spróbował w tej drużynie harcerskiej i on to wszedł, bo jakby poczuł też, bo on jeździ ode mnie najdłużej, bo był chyba siódmy raz był ze mną w zeszłym roku, od kajaków poprzez te wyprawy, jeszcze jakieś łódki i jakby ten las, te przygody też już mu jakoś w tą krew weszły i w tym roku jak był na tym obozie, no, obawialiśmy, on ma 12 lat, był jego pierwszy obóz, słyszeliśmy różne historie o tych obozach, czy ludzie wracają 3 tygodnie. I pojechał, świetnie sobie poradził, myli się w zimnej wodzie, gdzieś spali na tych pryczach, spali w lesie, w szałasie, wstawali w nocy na warty, musieli sobie wiele rzeczy sami przygotować, myli wędrówkę dwudniową, tam kilkadziesiąt kilometrów, w sumie 50, także taka no, męska przygoda. Ale on w to wszedł i tak myślę, że no to jest fajne, bo w dzisiejszym czasie tych tabletów, laptopów, tego wszystkiego, co odciąga od takiego prawdziwego życia, tego poczucia nawet tej przyrody, to jest, myślę, że to już jest właśnie to, że to go pociągnęło, że go do tego nie popchnąłem, tylko pociągnąłem.
Urodzeniowo mamy temperament, bo właśnie ludzie często jakby nie rozróżniają tych dwóch rzeczy i mówią, bo on ma taki charakter. Tymczasem my się rodzimy rzeczywiście z pewnym temperamentem, natomiast charakter to jest coś, co możemy rzeczywiście kształtować. Tak? I to też staramy się pokazać właśnie naszym dzieciom, bo ktoś mówi, bo ja taki jestem. Ja mam taki temperament ekstrawertyka na przykład i to, co jakby w małżeństwie staram się kształtować bardziej, to jest właśnie to, żeby starać się gdzieś mimo wszystko utemperować ten swój właśnie temperament w takim kierunku, żeby nie ranić bardzo, tak, żeby ja jestem taka, że tak jakby tak jeszcze dobrze nie pomyśla, już wypowiadam powiedzmy, tak? Darek ma zupełnie inny temperament, więc myślę, że to tak jest, że gdzieś tam właśnie w tym się kształtujemy, tak? Żeby nie zadawać sobie bólu, bo to myślę, że to jest takie ludzkie, takie naturalne, tak po prostu tak powiedzieć, żeby ktoś to zrozumiał, nie? Żeby mu w pięty poszło najchętniej. Jest w ogóle chyba taka pokusa, bo ja widzę nawet u nas, gdzie my naprawdę wydaje nam się, że jesteśmy świadomi, a tyle błędów jeszcze ciągle popełniamy i ciągle się jeszcze gdzieś tam ranimy.
Nie wszyscy są niewierzący, ale myślę, że to, co nas mocno wzmocniło, to, że jesteśmy domem Kościele i szczególnie te dialogi małżeńskie, zasady dialogów, czyli na przykład, że jakby z intencją miłości musimy, bo tak, żona jest dla mnie jakby lustrem, no nie, ja się w niej przyglądam. Jeżeli ona mi powie z miłością, Darek, to i to mi się w tobie podoba, to mi się nie podoba, spróbuj to zmienić, no to ja inaczej to przyjmę, niż gdyby ona mówiła to z jakimś takim nastawieniem, o, ty w ogóle się nadajesz. I na początku mi było właśnie to było trudno, nie dość usłyszeć, ale też powiedzieć. Często się blokowałem, odrzucałem to, no dalej, to nie jest łatwo przyjmować, ale jakby myślę, że ta taka formacja, ta permanentna powodowała to też nasze jakby osobiste takie rozważania, jakby to, że dochodziliśmy, że jednak to ego gdzieś w nas maleje powoli, no bo jesteśmy ludźmi, no nie? Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że też to nauczyło nas tego słuchania, tego takiego najpierw zrozumienia, zanim coś powiemy. I dzięki temu jakoś to też małżeństwo nasze, to te 15 lat się trzyma i właściwie bez większych dramatów. Nawet to, że ja powiem tak, bo ja miałem ostatnio no, bardzo tą trudną historię, bo mieliśmy pożar w lokalu, to było bardzo trudne.
Bo pan jest właścicielem
lokalu. Tak. Restauracji, to było bardzo trudne przeżycie, traumatyczne. Wiele na pewno błędów popełniłem w trakcie, bo to po prostu nie, no, to się nie da zapanować nad tym, że na przykład za dużo pieniędzy wydałem, czy nagle nam się pewne źródła dochodów urwały. I myślę, że w innej sytuacji to mogło być naprawdę powodem do jakichś kłótni, jakichś wielkich problemów. A tutaj naprawdę przychodziłem i czułem w domu wsparcie, no nie, że mam do kogo przyjść, że nikt mi nie będzie wypominał. że a to mogłeś zrobić inaczej, a czego ubezpieczenia takiego nie było, a czegoś nie było. Tylko no dobrze, bierzemy to razem do siebie.
Znaczy, myślę, że jeszcze jedna najważniejsza jest taka, że też staramy się z Darkiem codziennie czytać Słowo Boże. I dla nas akurat to jest bardzo istotne, dlatego że ja mam takie doświadczenie, że wiele rzeczy nie robię ze względu na mojego męża. Nie robię ze względu na to, że jego po prostu kocham, tylko robię ze względu na posłuszeństwo Słowu Bożemu, które po prostu tak nakazuje. I jestem przekonana, że było bardzo wiele takich sytuacji w naszym życiu, gdzie po prostu, gdybyśmy szli tylko po ludzku, w sensie takiej miłości, zwykłej ludzkiej takiej, tak? To na pewno wiele rzeczy byśmy się dużo bardziej, nie wiem, czy poranili, czy coś sobie zaszkodzili. Natomiast pewne rzeczy po prostu mówię, nawet nie robię z tego powodu, że po prostu, nie wiem, że go kocham, tylko z tego, że po prostu Pan Bóg mi tak nakazuje.
Jest taka anegdota, się pod nią podpisuje, że...
Czy myślał Pan kiedyś o rozwodzie? O rozwodzie? Nigdy, żeby ją zamordować? Nie raz.
Nie raz. I to nie jest tak, że to jest zawsze sielanka. To nie jest tak, bo to, co Kasia powiedziała, że tylko ja też tak myślę, że to jest czasami ta taka walka też z samym sobą, bo mamy czasami siebie dosyć, bo będą trudne dni, bo będziemy zmęczeni, dzieci nam dokopią, coś tam nie wyjdzie w pracy, ale gdzieś człowiek właśnie, nie wiem, poczytam sobie Pismo Święte, gdzieś pomyślę, gdzieś porozmawiamy w końcu i staramy się, tak jak święty Paweł mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem.
I proszę wierzyć, że przez 15 lat naszego małżeństwa nigdy chyba się nie zdarzyło, że się położyliśmy spać, nie wiem, na zasadzie takim pokłóceni, czy z takim cichym dniem, w sensie, że się, nie wiem, zakończyliśmy to, że się do siebie nie odzywamy. No, tak. Natomiast jak słyszę o tym, że ludzie potrafią tygodniami ze sobą nie rozmawiać, jest to dla nas w ogóle abstrakcyjne.
Ja pamiętam, że też u mnie była duża przemiana, bo ja się nagle z takiego człowieka, który chodził po dyskotekach i tak dalej, zamienił w gościa, który jedzie na rekolekcje i tak dalej. I wszyscy się zastanawiali, co ona ze mną zrobiła, że jestem pantoflarz i w ogóle się słucham, tylko ja wtedy mówię, słuchajcie, jest różnica, ja nie słucham się żony, ja słucham żony. A to jest zasadnicza różnica. Te pierwsze lata dialogi małżeńskie były dla mnie trudne. Takiego człowieka zamkniętego, introwertyka bardziej, żebym coś powiedział o sobie, o swoich uczuciach, bo mnie też jakby nie wyniosłem tego z domu, że o tym się rozmawiało. Że ja w tej chwili na przykład ja z panią mogę swobodnie rozmawiać o pewnych rzeczach, których bym kiedyś w ogóle nie powiedział. Może też dzieci mnie zmieniły. To takie, też to, że gdzieś w tych grupach dzielenia męskich, różnych uczestniczyłem i widzę, że to jakby, jeżeli ja o tym nie powiem, zresztą jeszcze jedna rzecz jest taka, że my też widzimy, że tak jak ja powiedziałam o Agdzie Wieśku Grabowskich, że są dla nas wzorem, my widzimy, że my jesteśmy dla kogoś.
O dziwo.
No, i że na przykład to, że ja coś zrobię, to może komuś zmienię życie, poprawię, no nie? Czyli, że opowiem, ktoś to usłyszy i coś tam, jedną rzecz zastosuję. A propos charakteru, że my kształtujemy charakter dzieci. Dzieci też nasz charakter kształtują. Ja też widzę, jak się zmieniam, jak pewne rzeczy muszę sobie wypracowywać, no nie? No bo one po prostu są taką materią, która też na mnie działa. Ta rodzina to też umacnia się właśnie tymi wspólnymi, fajnymi wspomnieniami. Dlatego te pamiętniki, które też teraz mi tak gorzej jest pisać, bo już jest ich dużo, ale wcześniej to naprawdę, no staram się teraz zapisywać te takie ważne wydarzenia, na przykład jak byłem z Nikodemem ostatnio, to zapisać to, bo widzę, że jak na przykład czytam wstecz, że pewne emocje uciekają, że my to z pamięci nam ucieka, a jeżeli to jest zapisane, to zostaje, no nie? Nawet nie pamiętam, dlaczego ja zacząłem ten pamiętnik. Znaczy ja myślę, że to
żona
było...
Kupiła.
Żona mi kupiła, tak? Pierwsze dziecko, to ja jakby taki... Dla mnie to był w ogóle taki jakby cud. Ja miałem w ogóle taką jedną historię, pamiętam, że on miał, nie wiem, z pół roku, z roczek, znaczy nie, on wtedy miał te kolki takie i ja z nim spałem. Nie wiem, tak to się jakoś było, że się zamienialiśmy, bo wtedy jak spał ze mną, to było...
Dłużej spał.
To dłużej spał, bo nie czuł tego mleka i chyba... I spał spokojnie. Ja z nim spałem i kiedyś w nocy się obudziłem, patrzę na niego, a on ma otwarte oczy i na mnie się patrzy takimi oczyma otwartymi. Ja tak na niego, nie wiem, czy to ten klimat nocy, ale tak spojrzałem na niego i tak sobie uzmysłowiłem, że Boże, to nie może być efekt ewolucji, no nie, że to jest dziecko jest czymś tak niesamowitym, że to nie może być tak, że my rodzimy się, jesteśmy tu przypadkiem i odchodzimy i koniec. Tylko jest jakiś większy plan, że po coś to dziecko jest dane. I wtedy tak myślę, że to też mnie zmotywowało do tego, żeby te takie gdzieś te uczucia, no ja nie jestem jakimś wielkim poetą czy artystą, ale gdzieś jakieś emocje gdzieś w środku we mnie siedziały, żeby to zapisać, prawda? I żeby to gdzieś zostało, no nie? I to tak... A teraz tak sobie myślę, że w ogóle, że jak mamy te, jak dzieci wspominają te historie, gdzie były, jak tam było, że taki mamy, że one na przykład, jak już nas nie będzie, to opowiedzą swoim wnukom. Bo będą coś miały, no nie? A jakbym mi kupił samochód, kłada, no to tego się nie pamiętam, prawda? No to, no, miałem kłada jakiegoś, no nie? A że byłem z tatą na Bugu i mieliśmy taką przygodę, bo nas ściągnęła woda i prawie nas przewrócił kajak, no to jest coś niesamowitego, no.
Każde dziecko ma oddzielny pamiętnik?
Tak, każde dziecko ma swój oddzielny pamiętnik. No, zaczynaliśmy go pisać już, znaczy ma oddzielne mamy i oddzielne taty, bo to nie jest nasz wspólny pamiętnik, tylko ja mam swój, a Darek ma swój. Każdy z nas pisze swoje jakieś rzeczy. Pamiętam, że na przykład u Antosia, ja na przykład w tym swoim pamiętniku to też wklejałam, pamiętam na przykład, nie wiem, kopertę z pierwszymi lokami albo z jakimś odpadniętym pępkiem, albo jakieś zdjęcie, które nie jest w żadnym albumie, a jest tylko tutaj, więc no, to takie gdzieś tam jakieś pamiątki.
A jeszcze jest taka fajna rzecz, bo dzieci na przykład, ja im czytam te pamiętniki i uwielbiają, jak im się czyta. One się czują, mam wrażenie, tak wyjątkowo. Albo na przykład jedną z ważniejszych dla nich opowieści w pewnym wieku to było: tato, jak to było, jak ja się urodziłem i ty mnie przeniosłeś ze szpitala? Jak to w ogóle wyglądało, no nie? Bo to takie, mam wrażenie, że to dla nich to było tak coś wyjątkowego. I one uwielbiały te opowieści, no nie? Jak tato... To było, jak ja się urodziłem, czy urodziłam i jak to się działo wszystko.
Czasami tata zapisuje, jak coś robi.
Mieliśmy dwa dni temu dialog rodzinny, tak? Pamiętasz? I o czym rozmawialiśmy na tym dialogu, pamiętasz?
Tak.
No to powiedz.
Mi się nie podobał.
Nie podobał ci się dialog?
Nie.
A powiedz, dlaczego się nie podobał?
No bo prawie nic fajnego nie mogliśmy robić.
Tylko rozmawialiśmy, tak?
Nic fajnego, nie było fajnych zasad.
Nie było fajnych zasad. To ja może doprecyzuję, dlaczego.
Chcieliśmy mieć tylko 12 złotych, czyli mogliśmy chodzić, tylko trzeba się pytać.
Ale Nikodemku, ty mówisz niewyraźnie, nikt ciebie nie usłyszy, jak będziesz tak mówił, wiesz? Nie na dialogu, po prostu ustalaliśmy też zasady funkcjonowania od nowego roku i to, że nie można sobie brać słodyczy, kiedy się chce i nie można sobie wychodzić, jak się nie powie rodzicom, bo Nikodem na przykład bardzo uwielbia iść sobie na przykład do sąsiada gdzieś daleko i przebadać na 2 godziny, a mama w ogóle nie wie, że on sobie poszedł na przykład. Mi się dziwi, że to w ogóle tak nie powinno być. No i dlatego mu się dialog nie bardzo podobał, tak? Że trzeba było ustalić zasady, co możemy, a czego nie możemy.
Spisaliśmy na dużej kartce.
Spisaliśmy tak na dużej kartce, ale też ustaliliśmy różne przywileje. I to na przedwczoraj mieliśmy jaki dzień, a Nikodem?
Taki dzień, że mieliśmy dużo filmów.
Mieliśmy misiowy dzień tak zwany, tak? Czyli wybraliśmy sobie misie, szlafroczki, rozpaliliśmy kominek. Obejrzeliśmy Arabelle.
Braliśmy zanych misiów.
No misiów może nie, ktoś kto miał, Antek miał chyba misia tylko. Nazwał to Antek misiowy dzień. Czyli taki czas, kiedy siedzimy po prostu razem wspólnie sobie i coś robimy, tak?
Tak.
No właśnie, to jest tak, że dla dzieci to czasami mam wrażenie właśnie, że tak jak dzieci mówią, że my jesteśmy jakaś nienormalna rodzina w ogóle. Że nigdzie tak nie ma. Nie dość, że nie ma telewizora. Antek, który ma 12 lat, nie ma telefonu komórkowego. To już w ogóle jest dziwolągiem.
Czyta zamiast siedzieć na tablecie. Pielęgniarki go pokazywały palcami. Mówiły, to ten chłopiec, który czyta książki.
W ogóle mam wrażenie, że dzieci potrzebują zasad. Tylko myślę, że nie wiem, że słodycze, że dużo różnych rzeczy je nakręca. I no ja na przykład jestem zaniepokojona tym, że w pewnym momencie już trochę przestaje mieć wpływ na te dzieci. W takim sensie, że idą do szkoły. Jeśli jest to szkoła, tak jak w naszym przypadku, publiczna, to no nie ma się wpływu tak naprawdę, na kogo się tam trafi. I ja widzę to, jak dzieci przynoszą różne rzeczy, których byśmy nie chcieli, żeby przynosili, tak? I, no i nie mamy na to wpływu, nie? Więc one też widzą i nagle no widzą też zasady funkcjonowania w innych rodzinach. I ponieważ w większości może żyje się trochę inaczej niż u nas, to dla nich jest to po prostu nienormalne. Więc czasami my stajemy się takimi dziwolągami. No ale mamy nadzieję, że... Znaczy mówiłam o tym, że przyjdzie taki czas, że one to zrozumieją. To tak jak my mieliśmy takie... Dzisiaj inaczej patrzę na swoją mamę i na to, jak mi kiedyś, nie wiem, mówiła o czymś tak i wtedy mi się wydawało, że to jest okropne, a dzisiaj wiem, że po prostu, no, że moje dzieci też to kiedyś zrozumieją, jak zostaną, nie wiem, Blanka mamą, czy tam sami dorosłymi.
Pamiętam, jak ksiądz mi na spowiedzi, ksiądz Marek Maj, który jest naszym takim, no, już przyjacielem jakby rodziny, powiedział coś takiego, słuchaj, priorytety Bóg, rodzina, praca, no nie? I ja pamiętam, że tak jakoś wtedy to we mnie tak utkwiło i wcześniej miałem takie różne też, tak jak mówiłem o tym, że dla mnie to było to, że ja będę takim bankomatem, który przyniesie pieniądze, czy no to ta rodzina, tak żona się zajmie pewnymi rzeczami, no różnie tak jest, bo też pewnie czasami by oczekiwała większego mojego zaangażowania, ale to myślę, że ten czas takiego nawrócenia, wrócenia do Pana Boga dużo zmienił i to też dawało tak powoli takie fundamenty, wartości, te, które wybieraliśmy, że rezygnujemy z tego, ale będziemy robili to, że nie wiem, praktycznie alkoholu się nie pojawia w domu, no nie. Miłość, wierność, uczciwość małżeńska jest rzeczywiście, jest. Nawet ja, no mówię, jako mężczyzna widzę, co się dzieje, że bardzo łatwo jest gdzieś pójść na jedno, drugie piwo, kogoś poznać i coś zrobić, no nie, głupiego.
Znaczy myślę też, że... Myślę, że to, co jest jakby najistotniejsze, to jednak jest przekazanie właśnie zgodnie z tą Bożą prawdą, tak, że jeśli, no to znane powiedzenie, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Też staramy się pielęgnować w naszej rodzinie codzienną modlitwę, taką rodzinną i zachęcamy zawsze dzieci do tego, tak, myślę, że Nikodem to może potwierdzić, czy inne dzieci, że zawsze no, staramy się tak podziękować, przeprosić za to, co jest po prostu, co było niewłaściwie, czy też poprosić i też pokazywać dzieciom tą taką relację przyjacielską z Bogiem, tak, że Bóg to jest ktoś, kto jest po prostu naszym przyjacielem.
Taki krótki tylko przykład był z Antosiem, który jest najstarszy, a tak zawsze go gdzieś tam najwięcej problemów, może dlatego, że jest pierwszy. I święto Trzech Króli, było poświęcenie kredy i do nas do kościoła przychodzi taki starszy pan, on ledwo chodził, no i on praktycznie nie mógł się obrócić dookoła bez wysiłku. I no i wszyscy jakby poszli po tą kredę. I wysłaliśmy też Antka, mówię, idź to weź, bo tam był tłumek tych ludzi. I on wraca i niesie dwa kawałki. I jeden dał. No,
do temu panu,
a drugi przyniósł dla nas. I dla mnie to było takie, że tyle było dzieci, tyle chłopców było w kościele i nikt tego nie zrobił, tylko Antek. Wzruszam się zawsze, jak to opowiadam, bo tak myślę, że właśnie to jest taki przykład, że...
Zastanawiam, że ty jeszcze za każdym razem powiesz, jak to mówisz, wiesz?
Że mamy różne talenty. Ktoś ma wrażliwe serce, czy może będzie wtedy w przyszłości jakimś, nie wiem, osobą, która będzie pracowała
Tak a propos płaczu, to była pierwsza rzecz, która mnie urzekła jakby wtedy w chłopaku na pierwszej naszej randce, takiej prawdziwej. Ponieważ Darek tam wcześniej kombinował, przez jakiś czas się starał zaprosić mnie na jakąś dyskotekę, ale oczywiście nie mnie osobiście, tylko przez tą moją koleżankę, bo wiedział, że ja się tam z kimś spotykałam, więc raczej bym się nie umówiła. W ogóle ona wiedziała właściwie, że bym się tak nie bardzo umówiła. Więc to była taka gruba intryga, na którą ona mnie zaprosiła na dyskotekę. Pojechaliśmy do niej do domu, bo tam musiała się przebrać. W tym domu przypadkiem niby pojawił się Darek. Oczywiście ja wtedy myślałam, że to było przypadkiem. No ale później, kiedy już rzeczywiście umówiliśmy się na to pierwsze nasze spotkanie, to właśnie Darek, jak tak się dzieje, to tak opowiadał, bo wtedy wracał z cmentarza od swojej babci. I wtedy też tak właśnie zaczął opowiadać różne historie i tak pamiętam, że tak zaczął właśnie, łzy mu tak zaczęły lecieć i sobie tak myślę, kurde, ale facet po prostu, nie? 30 lata płacze, czy 33, ale w takim pozytywnym. Nie, 35 już miałeś.
34 wtedy. Chłopaki nie płaczą, ale mężczyźni już tak. No. To, co teraz jest, to jest jakaś obawa, Boże, co to będzie, gdzie drugie, trzecie dziecko, no nie?
Myślę też, że dzieci grzeją się w cieple naszej miłości i to jest ważne, żebyśmy też okazywali sobie po prostu tą miłość na co dzień. Żebyśmy się przytulali, nie wiem, całowali też przy dzieciach, żeby się tego po prostu jakoś też nie wstydzić, bo no, one też czerpią tą atmosferę, nie? Takiej miłości i radości. Trzeba mieć czas, bo jeżeli włączymy telewizor, no to po prostu już nie ma czasu na rozmowę, bo każdy siedzi, a niejednokrotnie w każdym pokoju jest telewizor, tak? Więc na pewno jest to jakiś rodzaj poświęcenia, tak? Że trzeba świadomie z czegoś zrezygnować. zrezygnować, żeby po prostu, no nic się nie dzieje przypadkiem, nie da się po prostu przypadkiem, jeżeli sadzimy roślinę, to potem ją podlewamy, więc myślę, że tutaj tak samo trzeba po prostu troszkę włożyć trudu, ale ten trud się naprawdę opłaci, tak, bo to, co mamy najcenniejsze, no to chyba jednak dzieci też jakoś niezwykle urzeka właśnie to, że te nasze geny zostaną po prostu na pokolenia, tak, że przeminą domy, przeminą samochody, przeminą wieże Eiffla, ale po prostu geny nasze po prostu nie przeminą.
Był to reportaż pod tytułem Charaktery. W swoim domu gościli nas państwo Klimkowie z Lublina.